Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się kolejna narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli rządu, w tym wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Tematami była rosyjska agresja na Ukrainę oraz propozycje, jakie zostaną przedstawione na nadzwyczajnym szczycie NATO, a także wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu powiedział, że jednym z najważniejszych postulatów będzie modyfikacja koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego na najbliższe lata. Jak dodał, miałaby ona uwzględniać to, co dzieje się na Ukrainie i zmiany architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy.
W naszym przekonaniu i przekonaniu także naszych sojuszników, zwłaszcza z Europy Środkowej, państw także i bukaresztańskiej dziewiątki, wymaga to całkowicie nowego podejścia, wymaga to nowego charakteru obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. To powinna być stała, wysunięta obecność obronna, a więc już nie enhanced forward presence, ale to powinna być defense forward presence i to będzie jeden z naszych postulatów bardzo ważnych, zwiększenia tej obecności pod każdym względem, zmiany jej charakteru, zwiększenia obecności zarówno pod względem liczebności żołnierzy, jak również i pod względem infrastruktury obronnej, w którą ci żołnierze będą tutaj wyposażeni.
Prezydent zauważył też, że Rosja swoimi działaniami jednoznacznie pokazała, iż rozwiązuje akt NATO-Rosja z 1997 roku. NATO powinno powiedzieć to samo i przekreślić ten fikcyjny z win Rosji dokument, podkreślił Andrzej Duda. Prezydent powiedział również, że Rosja nie przestrzega nawet praw wojny ustanowionych konwencjami międzynarodowymi, zabijając niewinnych ludzi na Ukrainie. O tym będziemy dyskutowali podczas szczytu NATO, bo trzeba dyskutować o środkach, które możemy jeszcze podjąć jako sojusz wobec Rosji, o kwestii polityki militarnej, sankcyjnej, podsumował Andrzej Duda. Polska podjęła decyzję o redukcji personelu ambasady Rosji. Nasze terytorium opuści 45 osób, poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Powodem, jak wyjaśnił, jest prowadzenie przez nich działalności niezgodnej ze statutem dyplomatów. Rzecznik przekazał, że rosyjscy dyplomaci oraz wskazany personel otrzymali polecenie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej w ciągu 5 dni. Jedna spośród osób wydalonych otrzymała termin 48 godzin.
Rosja prowadzi barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie już od ponad 3 tygodni, a my i inne państwa Zachodu jesteśmy traktowani przez Rosję jako kluczowy przeciwnik. Dalsze tolerowanie tego typu nielegalnej aktywności służb rosyjskich stworzyłoby szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla naszych sojuszników w NATO i Unii Europejskiej, z którymi koordynujemy wszelkie tego typu działania. W sytuacji wojny oraz napływu ogromnej ilości uchodźców z Ukrainy, wywołanego przez rosyjską agresję, nielegalna działalność rosyjskich dyplomatów może także stwarzać zagrożenie dla nich. Dla tych ludzi, którzy opuścili swój kraj, uciekając przed wojną, a u nas znaleźli ochronę i opiekę.
Wcześniej ABW poinformowało, że wniosło do MSZ o wydalenie 45 osób, które pod tak zwanym przykryciem dyplomatycznym prowadziły działalność wywiadowczą w Polsce. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn wyjaśnił, że to funkcjonariusze rosyjskich służb i ich współpracownicy, którzy oficjalnie mieli status dyplomatyczny. Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew rano został wezwany do MSZ-u. Przekazał, że on pozostaje w naszym kraju, a ambasada będzie nadal działać. Ambasador zapowiedział, że Moskwa wydali polskich dyplomatów. Od dnia ataku Rosji na Ukrainę zrealizowano ponad 2,5 tysiąca transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Szef KPRM-u Michał Dworczyk przekazał, że zawierały one przede wszystkim produkty żywnościowe, medyczne oraz środki higieny. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Polska nie tylko pomaga Ukrainie samodzielnie, ale także jest hubem przesyłu transportów humanitarnych z dalszych części Europy. Od 5 marca, gdy ruszyła procedura uproszczonej rejestracji, do dzisiaj wjechało ponad 1700 transportów. Znaczną część tej pomocy organizowały stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy. Pomoc humanitarną 38 państw realizuje i przekazuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. To 39 transportów samolotowych, 23 kolejowych oraz 46 ciężarówek z darami. W sumie na Ukrainę przekazano prawie 11,5 tysiąca palet z najpotrzebniejszymi artykułami. Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk, zaznacza, że obecnie na Ukrainie Ukrainie jest około 6,5 miliona uchodźców wewnętrznych.
Od 24 lutego zostało zrealizowanych ponad 2,5 tysiąca transportów samochodowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy. To były przede wszystkim tiry, duże ciężarówki, ale były też busy, łącznie ponad 2,5 tysiąca transportów zawierających przede wszystkim produkty żywnościowe, medyczne, środki higieny oraz odzież i ubrania. To wszystko trafiło do naszych sąsiadów na Ukrainę, od Lwowa po Charków i Sumy.
Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca wyraził nadzieję, że współpraca na rzecz pomocy będzie kontynuowana i Unia Europejska przyczyni się do jej zwiększenia. Obecnie Ukraina najbardziej potrzebuje żywności i leków. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Posłowie Solidarnej Polski wezwali Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka do ujawnienia źródeł dochodów od czasu złożenia przez nich ostatnich oświadczeń majątkowych. W przypadku szefa Platformy Obywatelskiej był to rok 2014, a polityka ludowców 2015. Zdaniem posłów Solidarnej Polski opinia publiczna ma prawo wiedzieć, czy byli członkowie rządu PO-PSL, a dziś aktywni politycy, dostawali z fundacji granty finansowane przez rosyjskie podmioty oraz czy doradzali firmom realizującym biznesy z rosyjskimi oligarchami. Poseł Janusz Kowalski podkreślił w Sejmie, że odpowiedzi na te pytania uzyskamy po publikacji oświadczeń majątkowych Tuska i Pawlaka, którzy piastując najważniejsze państwowe funkcje podejmowali decyzje zgodne z interesami Kremla i Władimira Putina.
Donald Tusk i Waldemar Pawlak są twarzami chociażby umorzenia 1 miliarda złotych w 2010 roku Gazpromowi. Donald Tusk i Waldemar Pawlak są twarzami całkowitej rezygnacji przez Rzeczpospolitą z dochodów za przesył gazu przez terytorium Polski 660-kilometrowym gazociągiem jamalskim. To również była decyzja z 2010 roku. Donald Tusk i Waldemar Pawlak są twarzami zatrzymania Baltic Pipe, zatrzymania Odessa, Brody, Płock, Gdańsk. Są twarzami również zwiększenia uzależnienia od rosyjskiego gazu w 2010 roku o 2 miliardy metrów sześciennych do tego roku. Innymi słowy, polska opinia publiczna ma prawo oczekiwać ujawnienia wszystkich dochodów Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka z ostatnich 7-8 lat.
Politycy Solidarnej Polski zaapelowali też do dziennikarzy o naciskanie na wprowadzanie standardu ujawnienia dochodów przez aktywnych byłych premierów, a dzisiaj liderów opozycji. To głośny ostatnio temat także m.in. w Niemczech. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę zaczęto ujawniać zażyłe relacje byłego kanclerza Gerharda Schrödera z Władimirem Putinem. Były niemiecki polityk piastuje wysokie stanowisko w rosyjskich firmach energetycznych. W Chrzowicach w województwie opolskim zdemontowano pomnik poświęcony Armii Czerwonej. To odpowiedź na apel prezesa IPN-u w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej. W wydarzeniu obok Karola Nawrockiego wzięły udział m.in. tamtejsze władze, a także dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Podczas briefingu prezes Instytutu podkreślił, że symbol Czerwonej Gwiazdy nadal dominuje w umysłach rosyjskich władz, które w sposób barbarzyński napadły na Ukrainę. Uświadamia nam to jeszcze dobitniej, że w polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienie totalitarnego reżimu komunistycznego, wskazał.
Za tym symbolem kryją się zbrodnie systemu komunistycznego jeszcze z okresu międzywojennego. Za tym symbolem kryją się ofiary metodycznego ludobójstwa Sowietów na Kazachach, na Ukraińcach, którzy zostali zagłodzeni. Kryją się ofiary narodu rosyjskiego mordowanego przez komunistów. Nierozliczenie zbrodni komunistycznych i nie pozbycie się takich symboli z przestrzeni publicznej ośmiela satrapów tego świata. Takie symbole ośmielają zło i eskalują zło, bowiem pokazują, że zbrodnie nie zostały osądzone.
Na początku marca prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił się do samorządów o jak najszybsze usunięcie z przestrzeni publicznej nazw i symboli upamiętniających osoby, organizacje lub wydarzenia związane z komunizmem. Zaoferował też wsparcie w budowie na ich miejscu nowych, bardziej godnych upamiętnień. Europoseł i była premier Polski Beata Szydło powiedziała, że Europa potrzebuje skutecznych, odważnych działań, kolejnych sankcji wobec Rosji i pomocy dla Ukrainy. Polski głos wybrzmiał podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Brukseli nad informacją Rady i Komisji Europejskiej przed rozpoczynającym się w czwartek szczytem Unii poświęconym rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przewodniczący Rady Charles Michel zapewnił, że Unia jest przygotowana do tego, by robić więcej w celu zagłodzenia maszyny wojennej Putina. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Leyen potwierdziła plany dokonywania wspólnych zakupów gazu przez państwa członkowskie Unii. Zapowiedziała też, że będzie rozmawiać z prezydentem USA Joe Bidenem o dodatkowych dostawach gazu LNG. Europoseł Beata Szydło apelowała z kolei o kolejne sankcje i pomoc dla Ukrainy.
My nie zostawimy Ukrainy. Polacy zawsze będą stali przy Ukrainie i przy Ukraińcach. Ale potrzebujemy waszego wsparcia. Potrzebujemy waszej pomocy. To tutaj, w tej Izbie, w Komisji Europejskiej muszą zapadać konkretne decyzje. Konkretne i odważne. Odwagi, Europo. Odwagi, Europo, bo to jest ten moment, w którym waży się los nie tylko Ukrainy. To waży się los całej Europy. Putin się nie zatrzyma, jeżeli Ukraina zostanie pokonana. On pójdzie dalej. I musimy mieć wszyscy tego świadomość. To jest czas, w którym musimy być skuteczni. Same słowa, debaty i konferencje nie wystarczą.
Komisja Europejska poinformowała, że do państw przyjmujących uchodźców z Ukrainy trafi 3 400 000 000 euro z unijnego instrumentu REACT-EU. Środki wesprą m.in. kraje znajdujące się na pierwszej linii pomocy – Polskę, Węgry, Rumunię i Słowację. Ojciec Święty Franciszek zaapelował do Polaków, aby wzięli udział w akcie poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież dokona tego w piątek podczas liturgii pokutnej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W środę podczas audiencji generalnej papież podkreślił, że wojna jest porażką ludzkości i zachęcał wiernych, by prosili Boga o uwolnienie nas od śmierci, którą niesie agresja na Ukrainie. Trzeba modlić się o to, aby ludzie uwolnili się od potrzeby niszczenia i autodestrukcji, a rządzący zrozumieli, że rozwiązaniem problemów jest wspólna praca dla pokoju, a nie zakup i produkcja broni, podkreślił papież. Zwracając się do Polaków, Franciszek wskazał, że szczególnym dniem modlitwy o pokój będzie piątek.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W tym roku na drodze wielkopostnej pokuty pościmy i prosimy Boga o pokój, zburzony przez wojnę toczącą się na Ukrainie. W Polsce jesteście świadkami tego, przyjmując uchodźców i słuchając ich relacji, przygotowując się do przeżycia szczególnego dnia modlitwy. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci, doświadczanych okrucieństwem wojny. Niech akt poświęcenia narodów jej niepokalanemu sercu wyjedna pokój dla całego świata. Z serca wam błogosławię.
Podczas audiencji papież kontynuował cykl kateches o starości. Mówił o roli seniorów w osobistym przekazie wiary. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.